I oczywiście Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, witam państwa. Gdyby Nagrodę Nobla przyznawano za największy banał, prezydent Macron byłby poważnym kandydatem. Popatrzcie sami. Komendant 50. Armii Ewgenii Prigorzyn wypowiedział posłuszeństwo swoim zwierzchnikom wojskowym, odmówił wykonania rozkazu w czasie wojny, wycofał wojsko z pola bitwy, zagroził śmiercią każdemu, kto mu się przeciwstawi. Za każde z tych przestępstw podczas wojny grozi kula w łeb. Został oskarżony przez szefa państwa o zdradę główną, o wbicie noża w plecy, którego z kolei on oskarżył o śmierć tysięcy żołnierzy i cywilów, o tchórzostwo, o korupcję, o napaść na kraj sąsiedni w celu wzbogacenia siebie i swoich akolitów. Po zakończeniu dramatu, zestrzeleniu samolotu i kilku helikopterów i zabiciu 13 żołnierzy prezydent Macron podsumował swoje spostrzeżenia. Wydaje się, powiedział, że w rosyjskim obozie władzy są rozdźwięki. Tej odważnej opinii nie wyraził od razu, ale ostrożnie na drugi dzień. Spośród innych polityków nikt nie chciał wychylić się, dopóki nie wiadomo było, kto wygra, kogo można pochwalić, a kogo trzeba potępić. Na początku roku 1931 pisarz angielski Wells, po dłuższym wpatrywaniu się w kryształową kulę, oświadczył, że wszystko będzie dokładnie wiadomo, jak tylko rok się skończy. Wcale się nie pomylił. Żaden komentator nie zaryzykował opinii, czy Putin wyszedł z epopei wzmocniony czy osłabiony, czy Prigorzyn wyżyje czy nie, ani co dalej z wojną na Ukrainie. Większość brylowała świeżością spojrzenia, niezamąconą znajomością rzeczy. Kiedy Wagner był w Woronerzu, niektórzy określali odległość do Moskwy na 200 kilometrów. Kiedy bez wystrzału zajął Rostów, rzadko kto wspomniał, że chodzi o centrum logistyczne wojny w Donbasie. Kiedy zajął Lipiecko, nikt nie zwrócił uwagi, że chodzi o najstarszą bazę lotniczą Rosji. Europa Centralna, Ukraina to dla nich kraje egzotyczne. Nie tylko dla nich, co znacznie poważniejsze. Komisarz Europejski do spraw bezpieczeństwa, pytany niedawno, co myśli o sytuacji w Białogrodzie, odparł, że nie wie, co się dzieje w Belgradzie. Słuchając wszystkiego, można było wszakże wyłuskać kilka istotnych informacji. Generał budzący zaufanie specjalista od broni nuklearnych wyjaśnił, że nie ma niczego takiego jak broń jądrowa taktyczna. Najmniejsza znana głowica ma siłę rażenia większą od bomby rzuconej na Hiroshimę. Szantaż atomowy jest niemożliwy, jest samobójstwem. Francuzi patrzą na rokosz Prigorzyna przez pryzmat własnych puczów wojskowych, tego z 1958 roku, który wyniósł generała de Gaulle'a do władzy, i tego z 1961, buntu generałów przeciwko oddaniu prezydenta de Gaulle'a Algierii. Ale zdaniem Jean-François Colosimo podobieństwa są mylące, a teorie geopolityczne Kissingera i Brzezińskiego nie przydają się do analizy wydarzeń w Rosji. Żeby zrozumieć, co się tam dzieje, głośny znawca stosunków rosyjskich radzi sięgnąć do Mario Puzo, do Francisa Coppoli, do ojca chrzestnego. Rosją rządzi mafia mająca na czele Capo di tutti capi, Putina, który okazał się słaby i któremu jeden z podwładnych wypowiedział posłuszeństwo. U nas w demokracji, w republice jest zupełnie inaczej. Niemniej od tygodnia mamy do czynienia z dintojrą na szczeblu rządowym. Są już aresztowania w wysokich sferach, rewizje w lokalach i komputerach, akty dymisji. Przed paru laty w podparyskiej miejscowości Conflans-Sainte-Honorine nauczyciel historii usiłował przekonać swoich uczniów, że mordowanie ludzi za ich inne poglądy albo praktykowanie innej religii jest niewłaściwe. Uczniowie wysłuchali lekcji, po czym ucięli nauczycielowi głowę. Czyż na lekcjach historii nie uczono ich, że główną zasługą rewolucji francuskiej było, że ucięła głowę królowi, królowej oraz paru tysiącom innych arystokratów i duchownych katolickich? W chwilach wolnych od szkoły uczniowie byli ponadto imamieni w meczecie obietnicą raju, gdzie napotkają wszystkich idolów piłki nożnej i dzień i noc będą słyszeli rap śpiewany przez kultowych idoli, piosenki w nagrodę za likwidację niewiernego. Śmierć nauczyciela wstrząsnęła narodem, który miał jeszcze w pamięci inną zbrodnię. 3 lata wcześniej dwaj fanatyczni Mahometanie poderżnęli gardło staremu księdzu Hamelowi przy ołtarzu w kościele Saint-Étienne-du-Rouvray. Więc rząd potrząsnął kiesą i przeznaczył dodatkowy fundusz imienia Samuela Paty na walkę z islamizmem radykalnym. 2,5 miliona euro do sprawiedliwego podziału między rozmaite stowarzyszenia antyrasistowskie. Fundusz o republikańskiej nazwie Marian powierzono 3 osobom najwyższego zaufania w republice. Prefektowi policji, publicyście antyrasistowskiemu oraz ministrowi. Obecnie toczy się przeciwko nim śledztwo Komisji Senackiej oraz drugie śledztwo kryminalne prokuratury. Musiał już przynieść rezultaty, skoro podano je do wiadomości publicznej. Wścibscy dziennikarze, odkryli wcześniej, że największą sumę, 355 tysięcy euro, otrzymało stowarzyszenie o celach odległych od przeznaczenia funduszu, ale za to zarządzane przez kumpli oligarchów średniego szczebla. Pieniądze wydano na cele znacznie przyjemniejsze niż walka z radykalizmem islamskim i pamięć Samuela Paty. Ponad połowę rozdzielono między siebie na wynagrodzenia. Prefekt Christian Gravel, zwany samurajem nie tylko z powodu matki Japonki, ale również ekspedytywnych metod działania, podał się do dymisji, jak tylko afera wybuchła. Publicysta antyislamski Mohamed Sifawi podzielił sprawiedliwie 120 tysięcy euro między 2 osoby, siebie i swego zastępcę. Jest płacony zatem potrójnie, także jako dyrektor operacyjny stowarzyszenia, który otrzymał subwencję, oraz przez ministra spraw wewnętrznych na pensji doradcy, co zwykle jest kryptonimem agenta. Podejrzany zresztą o podwójną agenturę ze względu na zbyt bliskie stosunki z generalicją algierską. Kręci ponadto za pieniądze podatnika filmy dokumentalne pokazujące infiltrację rozmaitych środowisk przestępczych. Po przeniknięciu środowiska chińskiego wyszło na jaw, że broń terrorystów, którą sfilmował, to są atrapy teatralne użyte już gdzie indziej. Wreszcie pani minister Marlène Schiappa, sekretarz stanu do spraw gospodarki społecznej i solidarnej oraz życia stowarzyszeń. Nazwała fundusz Marian na cześć Republiki, że jak ona, młoda kobieta z obnażoną piersią, nie ma nic do ukrycia. Więc pani minister Schiappa, kobieta z pewnością atrakcyjna, trochę tłustawa, pozowała do nie tyle poczytnego, co chętnie oglądanego miesięcznika Playboy oraz napisała szereg nader poczytnych książeczek, których tytuły mówią za siebie. Odważ się na miłość z grubą, list do mojej macicy, odważ się na seks fryndów, odważ się na 20 historyjek o podglądaczach i ekshibicjonistach, następnie podręcznik Panienki dobrze wychowane nie połykają. To jest pozycja z 2014 roku, więc już klasyczna. I tak dalej. Lista poczytnych i pożytecznych pozycji jest długa. Mylą się ci, co twierdzą, że cały rząd Macrona jest skorumpowany. To prawda, że minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin był 2-krotnie oskarżony o gwałt i o kupczenie wpływami. Miał proponować pewnej pani mieszkanie za chwilę zapomnienia. Przeciwko Erykowi Dupont-Morettiemu, ministrowi sprawiedliwości, toczy się dochodzenie o nielegalne zarobki. Minister od małych i średnich przedsiębiorstw Alain Grise był 2 lata temu skazany na pół roku więzienia z zawieszeniem. Były minister zdrowia Budzyn była ciągana przez sąd w związku z gospodarką COVID-em o narażenie życia bliźnich, broni się mocząc Macrona. Delevoye od emerytur zdymisjonował już w 2019 roku z powodu zatajenia dochodów. 4 miesiące więzienia. Olivier Dussopt od funkcjonariuszy publicznych. Korupcja i nielegalne wzbogacenie. Beru, zatrudnianie martwych dusz i wraz z paniami Sarnes i Goulart, defraudacja funduszy publicznych, współudział. Alexis Kohler, wykorzystanie wpływów do nielegalnego wzbogacenia siebie i swojej rodziny. Kohler jako sekretarz generalny Pałacu Elizejskiego jest prawą ręką Macrona itd. itp. Ale przecież kilku ministrów skorumpowanych nie jest. Szczególna pozycja Marlène Schiappa odbija szlachetnie od reszty. Do tej pory nie wysunięto przeciwko niej żadnego oskarżenia, co jednak może się skończyć w każdej chwili. Władza nie tylko jest silnym afrodyzjakiem, ale stwarza nieodparte pokusy zdobycia władzy jeszcze większej i jeszcze większych dochodów. Zarówno w mafijnym systemie władzy, jak i w naszym zachodnim państwie demokratycznym. Życzę Państwu udanych wakacji, przyjemnej lektury. Polecam moje kroniki paryskie, drugie w wydawnictwie Prohibita. Putin w indeksie jest wymieniony 23 razy, rosyjscy oligarchowie również i demokratyczni prezydenci także. Do usłyszenia.
W fantastycznej formie Piotr Wit. Wszystkiego najlepszego, panie Piotrze.